środku dnia.
Trwa już prezentacja tych poszczególnych ministrów, którzy obejmą swoje teki wkrótce. No i wiemy już, że na pewno do tego rządu wchodzi Paulina Henning-Kloska z Gniezna, która zostanie ministrem klimatu i środowiska właśnie w nowym rządzie Donalda Tuska. Czego się spodziewa Wielkopolanka? O to zapytał ją Rafał Muniak.
Z naszego punktu widzenia Polski 2050 jednym z kluczowym są kwestie gospodarcze związane z również ograniczeniem inflacji, wysokich kosztów życia, ale także transformacją energetyczną, walki ze zmianami klimatu, no i co niezwykle ważne, też kwestie środowiskowe. Postawiliśmy sobie bardzo dużo cele, jeżeli chodzi o zmianę polityki leśnej, zmianę w zarządzaniu wodami polskimi i to są dla nas niezwykle ważne kwestie. Natomiast oczywiście najważniejsze sprawy to jest zdrowie, edukacja i gospodarka. To są trzy obszary, w których ludzie czekają na realne zmiany w zdrowiu, zdecydowanego skrócenia kolejek do lekarzy, w edukacji odchudzenia podstaw programowych i bardziej przyjaznej dzieciom szkoły, postępu i nowego napędzenia rozwoju gospodarczego w dobie kolejnego rozkwitu nowych technologii, tak byśmy nie pozostali w tyle, a jednocześnie byli w stanie opanować gigantyczny wzrost kosztów życia.
Wracając do kalendarza czy rozkładu dnia dzisiejszego, wrócę do tego jeszcze i powiem, że około 16 planowane jest głosowanie nad wotum zaufania dla Donalda Tuska i jego rządu w Sejmie, no a ewentualne zaprzysiężenie rządu, czy zaprzysiężenie rządu, nieewentualne, jutro przez prezydenta RP rano o 9. Taki jest plan. No a wracając tutaj do głosów wielkopolskich polityków, wysłuchaliśmy Pauliny Henning-Kloski, a według gnieźnieńskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Dolaty, przyszły rząd Donalda Tuska nie będzie dla Polski dobry. Ja tylko jeszcze dodam, że Rafał Muniak zbierał te opinie jeszcze przed tym dzisiejszym posiedzeniem Sejmu.
Jeśli potwierdzą się te przewidywania i zapowiedzi, no to nowy rząd będzie miał twarz pani poseł Pauliny Henning-Kloski, czyli to, co się zadziało, ten projekt ustawy, który filmowała pani poseł Henning-Kloska, to był projektem ewidentnie lobbystycznym i każdy przyszły premier, który tworzyłby rząd i chciałby, żeby ten rząd był daleki od załatwiania tego typu ciemnych, niejasnych interesów, kogoś takiego by nie powołał. No to będzie oznaczało takie zielone światło dla tych wszystkich, którzy chcieliby załatwić kosztem interesów Polaków swoje własne, prywatne interesy. Widzieliśmy już lobbystę podczas posiedzenia Sejmu, nawet na sali sejmowej, więc oni nie tylko gdzieś tam docierają do posłów w terenie, ale również już odważnie wchodzą do gmachu Sejmu. No i w związku z tym no, trudno oczekiwać czegoś innego. Zresztą sam premier Tusk jest przykładem polityka, który jest niezwykle wręcz skompromitowany i firmował tak niekorzystne dla Polaków rozwiązania, które uderzały w bezpieczeństwo i zewnętrzne, i wewnętrzne poczucie stabilności Polaków. No niczego dobrego spodziewać się nie możemy.
Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, a ja odebrałem w międzyczasie już pierwszy telefon, bo oczywiście też na Państwa opinię czekamy. 618-654-654. Do wielkopolskich polityków za chwilę wrócimy, a tymczasem odbieram telefon od pana Mikołaja. Dzień dobry, panie Mikołaju.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie i słucham pana emocji, jakie towarzyszą panu w tym dzisiejszym dniu, wczorajszym też, może też jutrzejszym.
To znaczy, jakoś tam za dużych emocji nie mam. Z jednej strony wiadomo, no życzę im, temu rządowi jak najlepiej, może nie temu rządowi, a naszej ojczyźnie. Natomiast z drugiej strony są obawy, jak to będzie, no bo doskonale pamiętam, jak ta ekipa rządziła w czasie poprzedniej kadencji. A nie mierzyła się wtedy z takimi wyzwaniami, jakie w tej chwili są i po jakich jesteśmy, bo oczywiście inflacja jest. natomiast no, jakby ona się nie wzięła znikąd, bo można stwierdzić, że tam podczas kampanii wyborczej no, wisiały dumnie banery pod tytułem PiS drożyzna, natomiast należy pamiętać, że Koalicja Obywatelska również głosowała za tym dodrukiem pieniędzy, za tymi tarczami antykryzysowymi i zresztą bardzo dobrze, jako, że tak powiem, przedsiębiorca, który tam prowadzi z żoną między innymi jakiś tam mały biznes, również z tych tarcz korzystaliśmy i no i nie będę ukrywał, bo te tarcze pozwoliły nam biznes utrzymać i chwała za to wtedy rządzącym, że były na to pieniądze. Faktem później przyszła wojna że tak powiem, państwo zostało jeszcze bardziej zadłużone, natomiast jest to w imię czegoś, a mimo że państwo zostało zadłużone, to jakby współczynnik długu do PKB jest mniejszy niż za końców rządów już dzisiejszego obecnego premiera. Zresztą też trzeba nadmienić, że przez 8 lat rządów Platformy 6 lat było pod nadzorem Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o finanse, ze względu na nadmierny deficyt budżetowy. I gdyby nie kradzież pieniędzy z OFE, to zostałby przekroczony ten próg konstytucyjny, jeśli chodzi o procent zadłużenia względem PKB. Oczywiście te pieniądze gdzieś tam zostały zwrócone, natomiast dla mnie osobiście liczy się sam jakby zamiar kradzieży i tego jakby temu człowiekowi nigdy nie zapomnę. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, aby ten trend, który powoduje to, że w tej chwili jesteśmy mniej więcej klasyfikowani jako 19 do 21 gospodarki na świecie, został utrzymany. Zresztą jeśli chodzi o wytworzenie PKB w tym roku, no to w zasadzie oprócz nas tylko 4 państwa, w tym Stany Zjednoczone, miały dodatni przyrost PKB i chwała w sumie nam wszystkim za to. Natomiast ja liczę, aczkolwiek myślę, że tak nie będzie. Zresztą ta ustawa wiatrakowa też to pokazała.
To w sumie pan uważa, że, no bo tutaj właśnie ja bardziej pytam może o ocenę tego, może o emocje, nadzieje, obawy związane z tym, co będzie.
Nadzieje mam takie, aby zostały utrzymane strategiczne inwestycje, które są planowane, czyli mówimy tutaj o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, włącznie ze szybką koleją, której strasznie nam brakuje w tym kraju. Porcie kontenerowym, dalszym rozbudowie portów. Gazoport, druga nitka ropociągu Gdańsk-Płock. No i dalsza rozbudowa portu w Elblągu, no bo po to przekop ten Mierzei został zrobiony, aby dalej rozbudowywać port w Elblągu.
No ale słyszymy, że tam trzeba jeszcze doinwestować to wszystko. Proszę pana, jeszcze
Natomiast obawy są takie, że to zostanie, że tak powiem, porzucone. No i przede wszystkim spławność Odry, która umożliwi na przykład Czechom otwarcie się na morze, a nam zarabianie fajnych pieniędzy. Natomiast obawiam się, że większość z tych inwestycji, no i oczywiście atom, przede wszystkim atom, tak aby mieć tą tanią energię i żeby ta nasza kochana polska gospodarka dalej była bardzo konkurencyjna względem innych gospodarek europejskich. Natomiast obawiam się, i tutaj są takie właśnie moje obawy odnośnie tego nowego rządu, że w większości zostanie to zaniechane lub też tak to będzie przekopywane, aż w końcu zostanie to zakopane.
No zobaczymy. Rząd zapowiada, że będzie w każdym resorcie sprawdzał, robił taki bilans otwarcia, no i będzie liczył pieniądze, które ma do dyspozycji. Dziękuję panu bardzo i oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, należy się niestety bardzo poważnie liczyć z tym, że stanie się tak, jak to za pierwszej Tuskiady śpiewał Jan Pietrzak takimi oto słowami. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj jak zarusta. nasz faraon, Tusek Hamon, Topechowiec, jakich mało, plagitusta, plagitusta, plagitusta. Proszę sobie znaleźć tą piosenkę na YouTubie i odsłuchać jej, chyba że państwo je mają w swoim tam zapasach w archiwum, przypuśćmy. Plagitusta, piosenka śpiewa Jan Pietrzak.
Dziękuję panu uprzejmie. No i jeszcze jeden telefon, zanim będziemy słuchać kolejnych polityków. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Ja mam tylko odnośnie tego zaprzysiężenia starego, nowego premiera, to chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Donald już był. Jarek się nie podobał, to dlaczego wraca Donald? Dlaczego nie dali Polacy spróbować na przykład Władysławowi? Dlaczego jeszcze raz weszli w to samo, co było? To mnie tylko zastanawia. Gdzie wiedzą, że przynajmniej niektórej frakcji ludzi, zresztą niektórej, wszystkim. Ja jestem młody, mi by się nie chciało do 70 pracować. Tylko tyle powiem. A wiele na to wskazuje, że niestety, ale do tego będziemy wracać. No nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Ja powtórzę słowa poprzedniego słuchacza. Niech w tej Polsce będzie jak najlepiej. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Tak jest, dziękuję panu bardzo. No proszę państwa, ja muszę powiedzieć, że znam bardzo dużo osób, które poszły na emerytury, mając dogodne ku temu warunki, ale nadal pracują. Na lepszą jakość w polityce liczy teraz poseł Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, który do parlamentu wszedł z listy KO w okręgu konińskim, czyli tutaj u nas w Wielkopolsce, przypomnę, z pozycji pierwszej wszedł Michał Kołodziejczak i teraz liczy na lepszą jakość.
Dzisiaj widzimy, że standard robienia polityki w Polsce będzie całkiem inny, otwartość, dialog, rozmowa. To już zresztą widzieliśmy przy pierwszych decyzjach rządu, który w tej chwili się formuje. I ja mogę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony otwartością ludzi, którzy będą stali przy samego Donalda Tuska. Otwartością na rozmowę i wspólne ustalanie tego, co jak ma być zorganizowane. Bo no, oczywiście nikt nie jest alfą i omegą, nikt nie wie wszystkiego, ale są ludzie, którzy mają zapisane dobre standardy budowania dialogu, budowania relacji. I to będzie na pewno coś, co będzie wyróżniało ten rząd od tego poprzedniego, czy nawet innych. Moje oczekiwania są proste. Rolnicze tematy, konsumenckie tematy handlu żywnością, czy tematy praw pracowników i rozbijania monopoli, które drapieżnie niszczą rynek w Polsce w różnych branżach. Więc dokładając do tego jeszcze taki pozytywny nacisk ekologii na ludzką miarę, na naszą polską kieszeń. To są te założenia, które są dla mnie najistotniejsze.
Tyle Michał Kołodziejczak, wielkopolski parlamentarzysta, bo stąd wybrany do nowego Sejmu. No i jeszcze wysłuchajmy gnieźnińskiego posła Lewicy Tadeusza Tomaszewskiego, który z kolei tę najbliższą przyszłość i te planowane do realizacji zadania przez nową władzę widzi tak.
Umowa koalicyjna, którą wynegocjowali liderzy partii tworzących koalicję, wpisuje wiele postulatów lewicowych dotyczących praw kobiet, poprawy sytuacji emerytów i rencistów, powrotu Polski na właściwe miejsce do Unii Europejskiej, powrotu praworządności, pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy, decentralizacji państwa i przywrócenia właściwego miejsca dla samorządów. To wszystko przed nami. Jest wielka nadzieja. Ja przed chwilą sobie uświadomiłem, kiedy po wyborze przez Sejm pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów sala z własnej woli odśpiewała na stojąco wszystkie zwrotki hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Na taką chwilę warto było czekać. I ona mi się skojarzyła z inną uroczystą chwilą, którą pamiętam. Moment uchwalenia Konstytucji, 2 kwietnia 1997 rok. Wówczas też było tak radośnie.
Tak jest, tyle Tadeusz Tomaszewski, poseł Lewicy z Wielkopolski. Ja przypomnę numer do naszego studia 618-654-654. Powtórzę 618-654-654. I z tego numeru skorzystał nasz kolejny słuchacz. Witam pana serdecznie i oddaję panu głos. Tak, jesteśmy. Tak, proszę mówić.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja taką mam, tak po prostu przerażony jestem tą sytuacją całą polityczną w kraju. Nawet jako pracownik służby zdrowia w tej chwili i tego, to muszę powiedzieć, że to skrócenie tych kolejek to jest takie jakieś pobożne życzenie, czy jak to nazwać, bo przecież oni 8 lat rządzili, tysiące ludzi nie przyjęli na studia lekarskie i inne, pielęgniarskie i tak dalej. I teraz mówią o skróconych tych, no nie ma lekarzy, nie ma ludzi po prostu. Te stracone 8 lat rządów Tuska w poprzedniej kadencji doprowadziło do takich tragedii, jak i tego. Ten smród po ich rządach się ciągnie do dzisiaj. I ludzie w tej chwili wybierają tych ludzi z powrotem. To jest jakaś po prostu paranoja w tym kraju. I jeszcze nam tutaj wmawiają, że media będą nam tutaj leczyć czy cokolwiek. Ja sobie nie życzę, żeby w ogóle cokolwiek poprawiali w Polskim Radiu Poznań, bo to jest najlepsze radio, jakie tylko można sobie wyobrazić. Także naprawdę, jeżeli chodzi o media i tak dalej, to niech się od tego naprawdę, niech w ogóle nie zaczynają. Bo naprawdę ludzie w tych pierwszych miesiącach w tej chwili na pewno zobaczą, co się dzieje i na pewno wrócą i zaczną myśleć po prostu. Młodzież wybrała ich. I teraz będą pokazywać każde ugrupowanie, te najmniejsze, nawet tam z tych ugrupowania czują się jakby nie wiadomo co. Także jestem przerażony tym wszystkim.
Dziękuję panu za opinię. Mam nadzieję, że przerażenie minie, że nie trzeba się bać. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Czy jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Witamy serdecznie.
Nie pan słucha. Powiem panu, że pan Stanisław, dzwonię z Piątkowa. Przepracowałem w Cegielskim 50 lat i niech cała Wielkopolska, cała Polska nie zrozumie. My w Cegielskim obroniliśmy zakład. Nas zwalniali, niech pan słucha, po 500, po 200, po 300 osób dziennie. 1 października 2009 prezesem był Lazurko. Niech pan słucha, zwolnili nas 486 osób w jeden dzień. Później następna transza, to wszystko się działo za poprzednią ekipę PO z PSL-em. Później następna ekipa była 200 osób w 2011, a ja szłem w trzecim rzucie w 2014. Przepracowałem 50 lat, dwa razy szłem na emeryturę. Niech pan słucha. W 2016 skończyłem 65 lat, dlatego że te 67 było nieprawne. Szedłem raz. I później mi Duda tą lewą ręką podpisał, 1 października 2017 szedłem drugi raz na drugą emeryturę, na tą prawdziwą, na tą, co cofnięty był wiek na 65. Ci cudotwórcy i ten Nino Skocze, który dzisiaj ma to całe tam resume, podsumowanie i to wszystko, co mu, a szczególnie ten poseł z SLD, co teraz mówił, niech słucha. Jak nas zwalniali, w tej chwili OPZZ-y, to są przedstawiciele PZPR-u na wszystkich zakładach. Jak nas zwalniali, nie tkli palcem, za nikim nie szli w obronę. Na dodatek jeszcze następny, Marek Berka, 52 rocznik. Nie być rozkładał czerwonych dywanów przed emerytami. Ci emeryci, którzy całe życie robili i przed nami jeszcze pokolenie następne, które robiło. My powinni być tym ludziom wdzięczni. Słuchajcie, tamci budowali te uniwersytety, to wszystko. Ci pokończyli medycynę, pokończyli prawo w tych uniwersytetach. Nie płacili za wykształcenie złotówki, a dzisiaj by chcieli zarabiać po 3-4. I nagle emerytom dali po 100 zł trzynastki i niektórzy dostali te czternastki. I wszystkim zazdrościcie, pamiętajcie, ludzie, opamiętajcie się, tu mam jeszcze PIT przed sobą. Panie, ja płacę na służbę zdrowia 9%, co wynosi prawie 7 tysięcy. Wszystko jest do wglądu, wszystkim mogę wszystko pokazać. Ci młodzi, którzy czekali w tych kapturach do 3 w nocy i po prostu głosowali, zgotowali tym jeszcze starszym, bo mam teściową prawie 100 lat, a samą 72 lata, zgotowali ładną jazdę na 4 lata, ale daj Bóg, żeby to wszystko przeminęło i żeby się wszystko wróciło z powrotem. Nie wieście tym ludziom, ja jem nie dam na żadne ośmiorniczki, na żadne wołowe ogony, na dodatek się dali jeszcze nagrać. Nie wieście w tych ludzi, opamiętajcie się.
Dziękuję panu bardzo i kolejny słuchacz na antenie, halo.
No witam serdecznie panie redaktorze, witam słuchacz.
Dzień dobry.
No, tak jak większość głosów jestem przerażony tym, co się w Polsce będzie działo, bo tak jak przedmówca powiedział, tym ludziom nie można wierzyć, oszukali nas raz, oszukają po raz kolejny. Pan premier Tusk posiedzi z rok, poleci do Brukseli, tak jak się zarzeka teraz, że nie planuje, ostatnio też się zarzekał. Także on jeszcze ust nie otworzy, a już kłamie. Także tak jak pan powiedział, ludzie, zastanówcie się, zbudowali swój elektorat na emocjach. Gro ludzi młodych właśnie poszło i teraz mamy showmana pana Hołownię, marszałkiem Sejmu, człowiek, który rolników, bo ja jestem związany z branżą rolniczą, nazywał rolników frajerami, dzisiaj no to z ramienia pana Dudy, prezydenta, jest marszałkiem seniorem, no coś okropnego. To, co się będzie działo w naszym kraju, jest zakrawa. To człowiek normalnie aż słów nie może i myśli zebrać, myślę, co się dzieje. Ta trzecia droga, to tak jak już widziałem w internecie, to jest Siemensstrasse. Już ratują niemieckie firmy pieniądze, które Unia odblokowała, już są przeznaczone na ratunek do Niemiec. Polskie pieniądze Orlen, tak go będą dołować, tak będą go dusić, obciążać, że w końcu powiedzą, że jest nierentowny i pójdzie na sprzedaż. Już przez te ich działania akcje Orlenu spadły o 5,5 miliarda złotych. Ludzie, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest tragedia dla Polski, a on tylko jest po to, żeby pojechać, przyklepać to, co chce Bruksela i za rok dostanie stanowisko, zastąpi panią von der Leyen, pan Tusk i będzie zadowolony jak nie wiem co i będą ratować sprawy niemieckie, nie polskie, bo nasz centralny port zabierze miliardy euro Niemcom, bo tam cła na granicy idą do Niemiec, a to wszystko będzie do Polski i nie mogą Niemcy pozwolić na to, a Tusk jest agentem, to jest figurant niemiecki, który działa tylko
proszę
i
wyłącznie. O kulturę, proszę pana tutaj.
Tak,
naprawdę.
Ale no niech pan sobie wyobrazi, panie redaktorze, no na czyją korzyść działa ten nasz premier obecny, tej chwili, który jest. Na czyją korzyść? Czy on działa na korzyść Polski? Na pewno nie, bo wstrzymując budowę centralnego portu komunikacyjnego, pan Donald Tusk działa na rzecz Niemiec, bo Niemcy stracą miliardy złotych, które płacimy, bo sobie wystarczy spojrzeć na mapę lotów. Nad Polską jest biała plama, wszystko leci do Niemiec. I tam zostają te grube miliardy. I teraz jeszcze, jeżeli byśmy im to zabrali, to gospodarka niemiecka będzie się sunęła coraz bardziej w dół, a Polska będzie rosła. I na to sobie Niemcy nie mogą pozwolić, dlatego mają tutaj u nas takie osoby, do których się zalicza między innymi pan nasz premier wybrany.
Dziękuję panu bardzo. Oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Proszę państwa o takie stonowane wypowiedzi i jednak takie w normie debaty, kulturalnej debaty politycznej. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem również przerażona, dołączam do poprzednich głosów. Jestem chyba trochę młodsza wiekowo. Natomiast dla mnie przerażające jest to, że pierwsze, co zrobił ten nowy Sejm, to jest przywrócenie emerytur byłym ubeckim scenariuszom, a odebranie, bo podejrzewam, że to się tak skończy, 13 i 14 emerytur ludziom prawdopodobnie, którzy tak naprawdę walczyli o tą Polskę, w której my teraz żyjemy, a przywrócenie przywileją ubekom. To jest jedna sprawa. Boję się również, że wejdzie euro do Polski. W tym roku byłam w Chorwacji i Chorwacji właśnie podejrzewam, że dlatego, że weszli do strefy Schengen, musieli przyjąć euro. I generalnie w Chorwacji po raz pierwszy widziałam ludzi żebrzących Chorwatów pod sklepem, ponieważ euro po prostu spowodowało, że ten naród zubożał. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, trzecia kwestia, jeszcze chciałam tylko powiedzieć odnośnie właśnie tego eksportu, wielkich portów w Hamburgu na przykład. Ja pracuję w firmie i my eksportujemy różne towary i rzeczywiście odprawy celne odbywają się przede wszystkim tam w Hamburgu. W Świnoujście bardzo rzadko. I byłabym za tym, żeby jednak Polska się tu bardziej rozwijała i żeby te pieniądze zostawały u nas, bo powiedzmy sobie szczerze, wszystkie wielkie koncerny, które są tutaj u nas w Polsce potwierane, one nie płacą tu podatków w Polsce, tylko cała kasa idzie do centrali, czyli na przykład do Holandii, do Szwajcarii, do Niemiec. Dlatego tak Unii Europejskiej zależało na tym, żeby Polska była w Unii, właśnie dlatego, żeby te wszystkie pieniądze, właściwie my tylko płacimy podatki za osoby, które są zatrudnione. Natomiast cała wielka kasa idzie do tak zwanych matek.
Ale nie może pani nie docenić wielkich pieniędzy, które też Polska z Unii dostała, no proszę też tak nie...
Myślę, że to jest właśnie porównywalne i to jest takie zakłamanie, że my dostajemy wielkie pieniądze, absolutnie Unia Europejska nas ogromnie druuje, tylko że my jako ludzie, którzy na przykład pan, jak pan pracuje w polskim radiu, pan nawet nie jest świadomy, jak działają wielkie koncerny, które mają tutaj swoje oddziały w Polsce. I to nie jest tak do końca.
Ale też pamięta pani, jak wyglądała polska wieś, także Wielkopolska przed wejściem Polski do Unii, jak wyglądały drogi, ile nam Unia pomogła?
Jasne, jak najbardziej, ale to jest jakby taki obopólny interes. To nie jest tylko, że nam Unia daje, a nie ma żadnych korzyści z nas tutaj.
No tak, tak,
Polaków.
Oczywiście.
Także to nie jest tak do końca, jak pan mówi, że tylko my dostajemy od Unii, tylko dzięki Unii. Nie, to jest ciężka praca Polaków. Ja też widzę, jak pracują, bowiem nawet więcej, wielkie firmy nawet wysyłają swoich pracowników za granicę, żeby tam pracowali, bo tam nie ma ludzi do pracy, mimo że ogromna fala imigrantów tam przyjechała i niby mieli ludzie wspomóc przemysł, ale nie ma ludzi rąk do pracy i biorą po prostu fachowców tu z Polski. I jeszcze jedna sprawa, tego chciałam powiedzieć dla tych osób, które w 2007 roku już głosowały na PO. Bardzo dużo moich znajomych, które głosowało na PO, od razu po prostu wyjeżdżało za granicę, żeby tam zarabiać. Natomiast teraz już nie widzę takich masowych wyjazdów za granicę zarobkowych, jak były kiedyś, kiedy PO przejmowało w władzę, a miała być przecież u nas Zielona Wyspa, miało być lepiej, a wcale nie było. Także ja też jestem przerażona tym, co teraz Tusk będzie dalej robił, bo dla mnie po prostu jest jakby marionetką Niemiec, przedtem również Rosji i robi to wszystko, co Unia Europejska, Ursula von der Leyen mu każe, niekoniecznie dla dobra Polaków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jedna słuchaczka czeka na zabranie głosu i oddaję pani głos.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę pana, muszę powiedzieć panu, że jestem przerażona tym, co się stało. Ja po prostu przestałam słuchać i oglądać telewizor. W życiu nie widziałam, żeby ktoś się tak zachowywał jak opozycja. Naprawdę. Powiem panu, że z chwilą, kiedy przegrali wybory w 2015 roku, wkroczył kot. I przez cały czas maszerowali u nas w Kaliszu po ulicach. Bez końca, a były takie słowa, że naprawdę uciekać z ulicy. Poza tym powiem panu tak i chciałabym, żeby wszyscy słyszeli. Podczas wyborów teraz w moim punkcie wyborczym po pierwsze nie dawali kart do referendum. Ja musiałam wołać o kartę, prosić o kartę. I nie tylko na moim osiedlu, bo także na innym też. Także jak poszli jezuici do głosowania, to w ogóle nie dostali kart do referendum. I powiem panu, że myśmy z mężem głosowali, ja się odwróciłam, a tam na krześle siedziała pani z KOD-u, która była publicznie znana, bo w internecie się reklamowała i stała przed sądem z napisem Je PiS i ona stała jako mąż zaufania w tym punkcie. Jakim ta pani była dla mnie mężem zaufana w punkcie? Uważam, że te wybory zostały tak zrobione, jak napisał na Twitterze pan Nitras. Ale im wywaliliśmy te wybory. Po prostu wystarczyło, że w każdym punkcie był obsadzony jeden obywatel, jak to oni mówią, z KOD-u. Ja jestem w ogóle przerażona panią Nowacką do oświaty, że ma być już wyrzucona współczesna historia. W ogóle jestem nimi przerażona, bo wiem, co Polskę czeka.
Wszystko dziękuję pani bardzo.
Zatrzymane, proszę pana. Budowa CPK, wszystko, po prostu wszystko. Nie wiem, jak to się stało.
Dziękuję pani bardzo. Stało się to wskutek ostatnich wyborów parlamentarnych 15 października i oddaję głos panu Romanowi. Halo, dzień dobry.
O, bardzo mi miło, że państwo już znacie moje imię, czyli byłem zanotowany gdzieś. Ja tylko, bo tam dokładnie nawet nie wiem, jaki jest temat, bo w części włączyłem radio, ale słyszałem pana argument, że polska wieś stanęła na nogi w Unii Europejskiej.
Nie mówię, że całkiem stanęła, powiedziałem tylko, żeby ale porównać, zmieniła. Jak wyglądała wieś, tak, jak zmieniła się.
Tak, ale to trzeba spojrzeć też w drugą stronę. Ja siedzę w starym polskim Ursusie i nim pracuję, a po wejściu do Unii, no co tam będziemy ukrywać? Zachód spakował swoje maszyny, technologie, Ursus wykończony, rolnicy pozadłużani, bo to było takie podejście, za przeproszeniem, nie chcę obrazić rolnika, ale damy chłopu trochę pieniędzy, to on dorzuci swoje i kupimy ciągnik za 500-600 tysięcy, a teraz rolnicy naprawdę ich nie widać, ale oni tyrają, żeby to wszystko poodrabiać. To jest masakra, co jest na rolnictwie pod tym względem. Także Unia Europejska jest dobra, ale każdy ma swój interes i...
No tak, no jak to... Dziękuję panu bardzo. I jeszcze jeden słuchacz czeka, oddaję też panu głos.
No dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiem szczerze, jestem przerażony.
Ale czym?
Przerażony jestem głosami, które wcześniej słyszałem na antenie radia. Naprawdę, nie wiem, ludzie, tak najlepiej skomentował to poseł Kaczyński, mówiąc, że ktoś jest agentem niemieckim i ta narracja... w telewizji publicznej i narracja wśród tych słuchaczy, którzy wcześniej dzwonili, wielu, nie wszystkich, ale wielu, no przeraża mnie. Mam nadzieję, że po tych zmianach będzie normalnie, nie spektakularnie lepiej, ale po prostu normalnie, że nie będziemy szli i nie będziemy się cofali, tylko będziemy szli do przodu i no najlepszym podsumowaniem rządów poprzedniej ekipy były słowa Kaczyńskiego, że ktoś jest agentem. No to jest naprawdę najlepsze podsumowanie sposobu rządzenia poprzedniej władzy. Tyle mam do powiedzenia.
Dziękuję panu i jeszcze myślę, że ostatni telefon, który odbieram. Halo?
Halo, dzień dobry panie redaktorze. Tak się przysłuchuję dzisiejszej dyskusji. I powiem panu tak, no ja poszedłem na głosowanie, dałem głos nieważny, ale wziąłem udział w głosowaniu. Cóż mogę powiedzieć, no... Wie pan, ja twierdzę, że może coś się zmieni w naszym pięknym kraju, kiedy, że tak powiem, brutalnie, może wymrze pewna ekipa ludzi z pewnymi naleciałościami i to nieważne, która partia, czy lewa, czy prawa i tak dalej, którzy po prostu no, patrzą tylko i wyłącznie na swoje interesy, to może wtedy coś się w tym kraju zmieni. Albo jeżeli też wrócimy może do pewnego też prawa z dwudziestolecia międzywojennego, że jeżeli się udowodniło urzędnikowi działanie na szkodę państwa, to takiego delikwenta czekała kara śmierci po prostu, bądź długoletniego więzienia. Może wtedy się coś w naszym kraju zmieni, a tak to, no cóż mogę powiedzieć, no trzeba założyć ciepłe buty. Dziękuję.
Czyli pan tutaj czeka na wymianę pokoleniową po prostu, można powiedzieć, wśród polityków. I jeszcze jeden głos. Halo?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja myślę, że polecam wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać. Polecam obejrzenie filmu Nocna Zmiana. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest przeczytanie książki pana Wojciecha Sumlińskiego o Donaldzie Tusku i przypominam sobie reakcję Donalda Tuska, gdy ktoś tam go pytał, jakiś dziennikarz na temat tej książki, jakie są jego reakcje, no to powiedział, że nie czytał i po prostu odniesie się do tego, jak kiedyś przeczyta. Ja powiem szczerze, że gdyby ktoś na mnie dał takie wiadomej, no to bym kogoś tam zaskarżył do sądu i żądał wielkiego odszkodowania. Natomiast jeżeli ktoś nie może się obronić, bo nie ma żadnych argumentów, no to nie będzie tego robił. No, tyle na temat.
Dobrze. Proszę państwa, na koniec wysłuchamy jeszcze głosu dwóch polityków z Wielkopolski. Najpierw Anna Bryłka, dyrektor do spraw europejskich w Konfederacji. Jedna z liderek Konfederacji.
Wiem, jak wyglądało to przed 2015 rokiem. No i ja nie zgadzam się po prostu z propozycjami programowymi Donalda Tuska. To znaczy pytanie, jaką będzie realizował politykę na poziomie Unii Europejskiej, no to mniej więcej wiemy, jaką będzie, czyli mało asertywną. Pytanie, jaką będzie realizował politykę w zakresie relacji z Ukrainą, czy chociażby ta sytuacja, czy w polskim rolnictwie, czy w branży transportowej będzie rozwiązywana na korzyść polskich rolników, polskich firm transportowych, czy na korzyść ukraińskich oligarchów i ukraińskiego transportu. Więc to są pytania, na które dopiero będziemy otrzymywać odpowiedź. Ja mam raczej więcej obaw po tym, co widzę. Wygląda, że ten rząd i liczba ministerstw w ogóle nie będzie mniejsza w porównaniu do odchodzącego rządu. To znaczy, że nie ma żadnej poprawy jakościowej, tylko cały czas będzie utrzymywane to rozdrobnienie to rządowe. Ci kandydaci na ministrów no raczej rozczarowują. To znaczy ja sądziłam, że tutaj będzie na pewno więcej młodych twarzy, więcej energicznych osób. Przykład resortu rolnictwa no pokazuje, że właściwie widać, że jest tam duży kryzys. Chyba nie bardzo kto chce, nie ma za bardzo chętnego na to, żeby objąć ten resort. No i wytypowany został pan Siekierski z PSL-u, gdzie już można od razu powiedzieć, że, no, że pewnie nie rozwiąże tych wszystkich problemów, które są w rolnictwie i dostał po prostu pewnie ten resort tylko po to, żeby go przetrzymać przez jakiś czas, no, ale nie brać odpowiedzialności za to, co się dzieje.
Tak jest, tyle Konfederacja. No i jeszcze słuchaczka tutaj, rzutem na taśmę, postanowiła spuentować naszą audycję. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, halo. Ja tylko chciałam polecić słuchaczom taki serial Reset. On był na programie pierwszym i bodajże w TVP Info, ale można go znaleźć również na YouTubie. Polecam serdecznie, można naprawdę w tym serialu zobaczyć prawdziwą twarz Donalda Tuska i co się działo za jego rządów. Także bardzo serdecznie polecam. Pozdrawiam wszystkich.
To ostatni głos słuchacza. A z jakimi nadziejami na nowy rząd czeka poseł PSL-u Michał Pyrzyk? O PSL toczyła się duża walka w tych ostatnich tygodniach. No i posłuchajmy Michała Pyrzyka.
Nadzieje są bardzo duże. Co powinno nastąpić szybko, to przede wszystkim odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne Polakom, przedsiębiorcom. Jeśli chodzi właśnie też o sprawy samorządu terytorialnego, to tutaj no, wymagana jest przede wszystkim decentralizacja. Jest kwestia wyborów tych samorządowych i PiS próbował no, dokonywać takich trochę dziwnych zmian w kodeksie wyborczym i myślę, że tutaj też nastąpią zmiany, choć być może nie od razu, natomiast jeśli chodzi o takie sprawy sygnalizowane przez wójtów, burmistrzów, przez społeczności lokalne, to jest usunięcie tej dwukadencyjności. Ważne jest bezpieczeństwo Polski, no, przywrócenie praworządności, żeby sądy, prokuratura były niezależne. Jest kwestia podwyżek dla nauczycieli, w grę wchodzą dochody samorządu, wzmocnienie tego trzeciego sektora, sektora obywatelskiego, stowarzyszeń, fundacji, takie najważniejsze sprawy.
Bardzo dużo telefonów Państwo dzisiaj do nas wykonali. Telefony się urywają, a nawet teraz jeszcze poza anteną odebrałem jeszcze jeden telefon, w którym jeden ze słuchaczy poprosił, żeby do tego tematu wkrótce wrócić. No zobaczymy, proszę Państwa. Kształtuje się nowy rząd Donalda Tuska. Jest w tej chwili, odbywa się debata w Sejmie. Dzisiaj będzie to jeszcze głosowane. No i jutro zaprzysiężenie przez prezydenta RP. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że te negatywne emocje jakoś opadną i że Państwo ze spokojem będą jednak w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach mogli sobie żyć. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski po tej stronie, Rafał Polacki jeszcze zostaje, a widziałem, że już się pojawił Franciszek Balerych i on Państwa weźmie pod swoją pieczę na kilka najbliższych godzin. Dziękuję za uwagę.